Magazyn żużlowy Radia Kozus na 95 i 6 FM. Wszystko, czego potrzebuje fan czarnego sportu. Wiadomości, komentarze, rozmowy z zawodnikami i opinie ekspertów. W każdą środę po godzinie 13 i 17.
Daniel Rutkowski, witam fanów czarnego sportu. Dziś w programie kolejna opinia a propos okienka transferowego. Jak to ocenia były prezes Stali Gorzów Ireneusz Maciej Zmora? O tym za chwilę, a teraz Piotr Paluch, drugi trener Stali Gorzów, o tym, że ruszyły już przygotowania fizyczne do przyszłorocznego sezonu.
Na motokrosie 10 treningów już odbyliśmy, sobota, niedziela. Teraz zaczęliśmy przygotowania ogólnorozwojowe 5 razy w tygodniu, w sobota również motokros. Ewentualnie, jeżeli będą złe warunki, to jazda na rowerze, a jeżeli tu już całkiem będzie źle, to basen, lodowisko, także cały czas aktywne działania i wszystko to wpływa na to, aby zawodnicy byli dobrze przygotowani do następnego sezonu. Również i adepci, których trójka, może i czwórka zda licencję na przyszły rok na 250 i jeden zawodnik, jak dobrze pójdzie, na licencję 500.
Ilu jest tych młodych zawodników? No i gdzie te treningi motokrosowe się odbywają?
Jeździmy w Gorzowie, jak i również w Lemierzycach. Ostatnio byliśmy też u Bartka Zmarzlika w Kienicach, gdzie odbyliśmy z nim wspólny trening. Około 12-13 zawodników uczestniczy w tych treningach, także no, będzie z czego wybierać, a jeszcze w przyszłym roku będzie nabór do szkółki żużlowej, gdzie serdecznie zapraszam młodych adeptów, którzy chcą zostać żużlowcami, mają jako takie predyspozycje, nic to ich nie będzie kosztować, klub będzie finansował całe szkolenie odnośnie ubioru, sprzętu, także informacja będzie podana w mediach społecznościowych, jak i również w Stali Gorzów.
Tyle Piotr Paluch, który jest w tej chwili z synem Oskarem w drodze na galę sportów motorowych w Monako. Młody zawodnik Stali Gorzów otrzyma tam wyróżnienie za zdobycie tytułu mistrza świata w klasie 250, ale o tym więcej za tydzień. Teraz przenosimy się do Krosna. Z prezesem Celfast Wilków Grzegorzem Leśnickim rozmawia Jakub Lesiński. Przypomnijmy, w przyszłym roku w barwach klubu z Krosna wystąpi Rafał Karczmarz.
Zrealizowaliśmy nasze cele transferowe na najbliższy sezon. Po tym, gdy osiągnęliśmy znakomity rezultat, bo wicemistrzostwo pierwszej ligi to jest największy sukces w historii krośnieńskiego żużla, no nie było powodów do tego, by robić jakąś rewolucję w składzie, czy też tych zmian, by wprowadzać dużo. Zachowaliśmy ten nasz trzon zespołu, czyli żelazną czwórkę seniorów. Zmieniliśmy pozycję U24. Patryka Wojdyło zastąpiła dwójka zawodników, Marko Lewiszyn i Rafał Kaczmarz. No i do tego zrealizowaliśmy to, na czym najbardziej zależało, bo zmieniliśmy, można powiedzieć, o 180 stopni oblicze naszej formacji młodzieżowej i z tej teoretycznie i praktycznie najsłabszej formacji w minionym sezonie. Liczymy, że teraz będziemy mieć jedną z lepszych formacji w najbliższym sezonie. Krzysztof Sadurski, transfer definitywny z Unii Leszno, 3-letni kontrakt i będzie podstawą naszej formacji przez 3 najbliższe sezony i do tego wypożyczenie Franciszka Karczewskiego. Zawodnik, który jest bardzo młody, bo dopiero na wiosnę skończy 16 lat. W lidze jeszcze nie jeździł, ale drzemie w nim wielki potencjał, czemu dał już pokaz podczas zawodów DMPJ, czy zaplecza kadry juniorów, czy innych młodzieżowych imprez, wielokrotnie zdobywając po kilkanaście punktów. Zatem z takim optymizmem podsumowujemy i z optymizmem podchodzimy do tych. Podsumowujemy okres transferowy i optymistycznie myślimy o tym, co nas czeka w przyszłym roku.
Panie prezesie, a co pan sądzi o tej wspomnianej zamianie, czyli Patryka Wojdyły na Rafała Karczmarza ze Stali Gorzów, czyli zawodnika z Ekstraligi? Czy żałujecie, że Wojdyło odszedł? Czy może pana zdaniem potencjał tych zawodników jest zbliżony?
W żadnym wypadku nie żałujemy odejścia Patryka Wojdyło. Nie znaleźliśmy tej nici porozumienia na każdej płaszczyźnie współpracy, a żeby współpracować, to trzeba mieć porozumienia w każdym aspekcie. Przychodzi Rafał Karczmarz, ale przychodzi także wspomniany Marko Lewiszyn. W obu drzemie bardzo duży potencjał, zatem choćby Karczmarz przenosi się z Ekstraligi do pierwszej ligi. W tej Ekstraligi lidze nigdy nie dostał takiej stałej, można powiedzieć, pozycji, takiej pewności jazdy w kilku meczach z rzędu. Wierzymy, że gdy się to stanie u nas, to będzie bardzo istotną postacią, zatem uważam, że wzmocniliśmy się w formacji U24, no i cieszymy się z tego, jakim składem dysponujemy. Jeśli wywalczylibyśmy awans do PGE Ekstraligi, to podjęlibyśmy rękawice i byśmy na pewno do tych rozgrywek najwyższej klasy przystąpili.
Tyle Grzegorz Leśnicki, prezes Celfast Wilków Krosno. A teraz były prezes gorzowskiego klubu Ireneusz Maciej Zmora.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Widzę, że jak rasowy kibic czarnego sportu, wieczorami przy gorącej herbacie układa pan tabelę.
To taki nawyk sprzed lat, żeby po zamkniętym okresie transferowym ocenić według własnego algorytmu siłę poszczególnych drużyn. Kiedyś mi się udało w taki właśnie sposób jako jedynemu wytypować smutną informację, spadek Torunia, ale tak wyszło akurat z tych wyliczanek. No i dzisiaj te wyliczanki też wiele ciekawego pokazują.
Zapytam najpierw o te takie najważniejsze smaczki, jeśli chodzi o okienko transferowe. Co przykuło pana uwagę, co może zaskoczyło pozytywnie, negatywnie?
Przede wszystkim powrót Torunia do walki o medale. Transfer Emila Sajfudinowa i Patryka Dudka powoduje to, że drużyna, która przez od czasu finału ze Stalą Gorzów, przegranego zresztą, przestała siedzieć w walce o medale. I teraz wiele na to wskazuje, że dzięki tym dwóm nowym zawodnikom drużyna z Torunia włączy się do walki o miejsce na podium.
Mimo że, tak jak mówią niektórzy eksperci, jeszcze ta drużyna nie ma swojego DNA. Przecież każda drużyna musi się zbudować. Pamięta pan Stal Gorzów budowaną rok po roku do momentu, kiedy zdobyła tytuł mistrza Polski?
To jest prawda, aczkolwiek jeżeli popatrzymy dzisiaj na układ sił w tabeli oraz obowiązujący regulamin, to on sprzyja zarówno drużynie z Torunia, jak i Stali Gorzów. Można śmiało wskazać, że dwie drużyny, czyli drużyna z Ostrowa i drużyna z Grudziądza, będą walczyły między sobą o utrzymanie, a pozostałe sześć drużyn przygotują się do nowej formuły play-off, w którym, przypominam, weźmie udział sześć drużyn. Także Toruń będzie miał czas na to, żeby tą drużynę zgrać, a Stal Gorzów będzie miała czas, żeby do niej dołączył Oskar Paluch.
No właśnie, za chwileczkę o tym będziemy mówić. Jeśli chodzi o głośne transfery, to Bartłomiej Kowalski to głośny transfer. Zobaczymy, jak efektami na to, że będzie. Natomiast obserwował pan na pewno historię związaną z tym młodym zawodnikiem. Jak pan to ocenia jako były prezes klubu żużlowego?
Potwierdziła się stara teoria. Ten zawodnik jest w klubie, którego kontrakt leży w szafie. Wszystko pozostałe to jest PR, zabawa, szachy, parada oszustów. To nie ma nawet co tego komentować. Jeżeli jest kontrakt w szafie, to jest zawodnik. Jeżeli nie, to nie ma co się łudzić. Przede wszystkim jedna z rzeczy, która od dawna była przeze mnie optowana, to, żeby w każdym momencie bez ograniczeń czasu można było przedłużać kontrakty z własnymi zawodnikami i to jest podstawa. Druga rzecz to jest też uprawianie fikcji takiej, że jest zakaz rozmawiania z zawodnikami innych drużyn. Ja rozumiem, że pewne wątpliwości natury moralnej może budzić rozmowa z zawodnikiem, z którym jeszcze mamy się spotkać w rywalizacji. Ale jeżeli te dwie drużyny się już nie spotykają w rywalizacji żadnej, to co stoi na przeszkodzie, żeby rozpocząć te rozmowy? Uważam, że to też należałoby troszkę uwolnić.
No dobrze, a Bartłomiej Kowalski będzie wzmocnieniem Sparty Wrocław, tak mocnym, jak o tym się tyle mówiło?
A myślę, że to trzeba spojrzeć trochę w inny sposób, trochę szerzej. Dlatego, że gdybyśmy Kowalskiego mieli w Stali Gorzów, to prawdopodobnie Bartkowiak byłby w Grudziądzu, a Wrocław zostałby z dziurą w składzie i wtedy Wrocław łatwiej byłoby ogrywać. Różnica sportowa między Kowalskim a Bartkowiakiem nie wydaje się jakaś duża, ale poprzez to, że Kowalski jest dzisiaj we Wrocławiu, to tamta drużyna w zasadzie nie ma dziur i uzupełniła swój skład po odejściu Liszki i wszystkim będzie trudniej pokonać aktualnego mistrza Polski.
Czyli to jest układ naczyń powiązanych, taki efekt domina troszeczkę powstał.
No zdecydowanie tak, bo oceniając okres transferowy, trzeba go rozważać przynajmniej w dwóch aspektach. Po pierwsze, czy się wzmocniliśmy, a drugie, jak te zmiany wyglądają na tle rywali. Bo my się możemy wzmocnić fajnym jednym transferem, ale co jeżeli nasi konkurenci w walce o najwyższe cele zrobili tych wzmocnień więcej, zrobili je lepsze? My jesteśmy mocniejsi, a oni jeszcze mocniejsi i ten dystans będzie się powiększał. Dlatego to, co się wydarzyło w Toruniu, to, co się wydarzyło z Bartłomiejem Kowalskim, ale też i w Lublinie. To powoduje, że te trzy drużyny bardzo zyskały na sile.
W Lublinie, czyli Max Drabik wraca do żużla, zmienia otoczenie, zmienia klimat. Dobra droga dla takiego zawodnika po takich przygodach?
Myślę, że to jest dobry kierunek, dlatego że na tym zawodniku nie może ciążyć, nie powinna ciążyć duża odpowiedzialność. On ma swoje przygody, które przeżył, wraca do drużyny, która się wydaje najbardziej wyrównana w całej lidze, gdzie ciężar zdobywania punktów jest rozłożony na wszystkich zawodników w drużynie, gdzie również juniorzy dokładają cenne punkty.
Leszno. Spoglądamy sobie na ekipę z Leszna. Mówi się osławiona najbardziej w tym okienku transferowym, chociaż Dawid Belego to jest ciekawe nazwisko, rozwijający się francuski zawodnik, który jest wielkim znakiem zapytania, na pewno smaczkiem będzie tej ligi.
I znowuż porównując Leszno, to trzeba porównać różnicę sportową między Sajfudinowem a Belego. I na pewno ta różnica wypada na korzyść Rosjanina, ale z kolei same liczby, czyli punkty zdobyte na torze, nie wyglądają aż tak źle przy tej zmianie. Jeżeli popatrzymy na Leszno, które ma prawo oczekiwać więcej od Piotra Pawlickiego oraz od swoich juniorów, którzy drugi sezon będą się ścigać w najwyższej klasie rozgrywkowej, to można też założyć, że ta drużyna nie sprzeda tanio skóry i również jest kandydatem do walki o medale.
Częstochowa. Też wciąż zaliczana do kandydatów, jeśli chodzi o medale, przez wielu ekspertów. A pan jak uważa? To jest drużyna, która wydobędzie w przyszłym sezonie ten potencjał, którego nie udało się wydobyć w minionym sezonie?
Gdybym miał typować czarnego konia rozgrywek, to właśnie jest Częstochowa. Z jednej strony jedna teoria mówi, że trzeba zmieniać skład, trzeba trochę zamieszać w tym składzie po to, żeby wzbudzić rywalizację między zawodnikami. A z drugiej strony taki spokój, zostawienie tych chłopaków bez zmian, obdarzenie wszystkich zaufaniem może skutkować tym, że drużyna z Częstochowy będzie czarnym koniem rozgrywek. Tym bardziej, że taki zawodnik jak Lindgren, który jechał doskonale w Grand Prix, jechał, można powiedzieć, niemal fatalnie w lidze, powinien to uporządkować i nie oczekuje, że on będzie jechał gorzej niż to był rok temu, a raczej swój poziom sportowy dociągnie do poziomu z Grand Prix. Tacy zawodnicy jak Smektała czy Woryna, którzy rok temu mieli debiutancki sezon w Częstochowie, poznali środowisko, poznali tor i też zresztą to są młodzi zawodnicy, więc oni też okrzepli, dojrzali. Oni też będą za rok mocniejsi. No i para juniorów, absolutnie najsilniejsza w lidze.
I zmieniony trener, który ma być tą mieszaczką w tym towarzystwie.
Wiele osób uważa, że Częstochowa przegrywała brakiem toru. A akurat osoba pana Kędziory to jest osoba znana doskonale w środowisku, to jest fachowiec z wieloletnim doświadczeniem i on z torem sobie na pewno poradzi.
A to miała być największa bolączka Częstochowy. Zobaczymy. To tyle w tej części programu. Po krótkiej przerwie wrócimy do rozmowy z byłym prezesem Stali.
Magazyn żużlowy Radia Kozłów na 95 i 6 FM. Wszystko, czego potrzebuje fan czarnego sportu. Wiadomości, komentarze, rozmowy z zawodnikami i opinie ekspertów. W każdą środę po godzinie 13 i 17.